Trans World Radio Polska. Zapraszamy na program. Wędrówka przez Biblię.
W programie z cyklu Wędrówka przez Biblię wita się z Państwem Aneta Dulęba oraz autor tekstu Marek Cieślar.
Kontynuujemy lekturę listu do Rzymian. W dalszym ciągu wsłuchujemy się w słowa apostoła Pawła zapisane w 8 rozdziale jego listu.
Siła o wspaniałej prawdzie biblijnej. Duch Boży wstawia się za nami, wspiera nas w modlitwach, wspiera nas, jak pisze apostoł Paweł, w naszej niemocy. Przeczytajmy 26 i 27 wiersz 8 rozdziału Listu do Rzymian. Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach, a ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Apostoł pisze najpierw: Duch wspiera nas w niemocy naszej. Słowo wspierać wyraża energiczny współudział. W Nowym Testamencie spotykamy to słowo w Ewangelii Łukasza, gdzie ewangelista opisuje, jak Marta pragnęła, aby Maria pomogła jej, by ją wsparła. W Dziejach Apostolskich mowa jest, że należy wspierać słabych. I tu znajdujemy to samo słowo. Tak jak we wspólnocie bracia niosą energicznie pomoc słabym, tak Duch Boży pomaga nam, słabym, w naszych modlitwach. Modlitwy nie traktuje apostoł jako jednego ze składników pobożności, jako jednego ze składników umieszczonych obok innych, może o wiele ważniejszych. Apostoł uważa modlitwę za punkt centralny, rozstrzygający o całości naszego duchowego życia. Dlatego podkreśla, iż Duch Boży wspiera nas w naszej modlitwie. Apostoł pisze też, że wspiera nas Duch, a my nie wiemy, o co się modlić, jak należy. I to wyznaje Paweł, niezmordowany modliciel, zawsze pewny wysłuchania modlitw. Tylko ci, którzy modlą się prawdziwie, znają niedoskonałość ludzkiej modlitwy. Tylko ten, kto ze szczerego serca woła Ojcze, wie, jak wiele mu brakuje, żeby rozmawiać z niebiańskim Ojcem, tak jak jest to potrzebne i jak należy, pisze apostoł. Jeżeli Paweł nalega, aby Kościół umiał rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe, to nie chodzi mu wyłącznie o etykę, ale przede wszystkim o modlitwę. Tylko znając, rozróżniając, rozumiejąc wolę Bożą, możemy modlić się właściwie i prosić o to, w czym serce Boże znajduje upodobanie. Nieraz widzimy, jak w żywym Bogu cudownie jednoczą się sprzeczne i rozsypujące się, wydawałoby się, elementy naszych myśli. Dlatego tak trudno nam się jest modlić. Objawienie się gniewu Bożego przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzkiej należy do chwały Bożej. Czy więc błagać, prosić, aby już teraz objawił się Bóg we wspaniały sposób, czy raczej błagać, by okazał dobrotliwość, cierpliwość i łagodność i pozostawił jeszcze trochę czasu na nawrócenie tym, którzy są niezdecydowani? Ponowne przyjście Jezusa będzie punktem zwrotnym dla wzdychającego stworzenia, ale zarazem zakończy czas łaski, w którym rodziły się nowe dzieci Boże. O co więc mamy się modlić? Panie, przyjdź już dziś i połóż kres całej nędzy świata, albo też, Panie, zaczekaj jeszcze, abyśmy mogli doprowadzić do końca to wszystko, co rozpoczęliśmy z myślą o ewangelizacji świata. Mamy wielkie obietnice i przyrzeczenie cudownej pomocy Bożej. Czy powoływać się na nie w modlitwach, czy też, gdyby chodziło o cierpienia według woli Bożej, nie wolno prosić o ich złagodzenie? Tak, to wszystko są trudne pytania. Nie wiemy, o co się modlić tak naprawdę. Nie wiemy, jak się modlić. Jak się modlić tak, jak należy. Tak, jak jest to potrzebne. I nie tylko apostoł tak wyznaje. Wraz z Pawłem wyznają tak wszyscy dojrzali chrześcijanie. Ale co za ulga! Bóg nie gniewa się za to na swoje dzieci. Jego Duch wspiera je, wstawia się za nimi w niewysłowionych westchnieniach. Zgodnie z myślą Bożą wstawia się za wierzącymi. Apostoł nie chce w ten sposób powiedzieć, że wobec tego możemy zaniechać modlitwy. Nie, absolutnie. Duch Boży wstawia się za nami właśnie w naszej wytrwałej modlitwie, w naszych modlitewnych zmaganiach. świadomi niedostatków modlitwy, a mimo to, modląc się, mamy pocieszającą pewność, że nie jesteśmy osamotnieni, że w naszych ubogich, niedoskonałych słowach obecny jest Duch Boży, że Jego westchnienia wznoszą się wraz z naszymi do Ojca. Westchnienia określa apostoł Paweł jako niewysłowione, co nie znaczy, że nie przyoblekają się w kształt słowa, ale że nie dają się przełożyć na ludzką mowę. Są to westchnienia Ducha Bożego. Wznoszą się nad wszystkim, co wyrażalne za pomocą słów. Apostoł pisze dalej: ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. Czytaliśmy wcześniej, iż zamysł Ducha to życie i pokój. Jakże skromne są te słowa i niewystarczające dla określenia chwały i pełni, o jakiej mówią. Ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. Ten, który bada serca, zna zamysły Ducha i wie, o co chodzi, a wiedząc, wysłuchuje ubogich i pełnych niedostatków modlitw. Paweł nie obawia się uchylić nam rąbka tajemnicy i pozwala niejako wejrzeć w życie wewnętrzne Boga. W liście do Koryntian apostoł pisze: Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. A w liście do Rzymian pisze właściwie coś odwrotnego. To Bóg bada, wie, jaki jest zamysł Ducha. Nie jest to sprzeczność, ale próba ukazania pełni najwyższego boskiego życia poprzez tak odmienne wypowiedzi. Życie Boga, trójjedynego, trójosobowego, jest dla nas zawsze głęboką tajemnicą, ale Ojciec wie, jaki jest zamysł Ducha, a Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Apostoł pisze: ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha. Paweł ukazuje raz jeszcze, jak ściśle złączony jest Duch z sercem człowieka. Bóg nie słyszy westchnień Ducha, dopóki nie zacznie badać serc. Duch bowiem nie śle ku niemu westchnień, gdy przebywa poza nami, ale dopiero wtedy, gdy jest obecny w naszym sercu, w naszej modlitwie. Oznacza to, że Duch Boży powinien przenikać nasze myśli, że powinien prowadzić nas w modlitwach i w całym naszym życiu. Musimy stać się prawdziwie Jego świątynią. Musimy pozwolić Mu na dokonywanie przemian w świecie naszych uczuć, naszych myśli, naszych słów i czynów, tak żebyśmy coraz głębiej poznawali i wykonywali wolę Boga. Zapewnieni, że Duch Święty wspiera nas w modlitwie, możemy z radością wsłuchiwać się w następne wspaniałe słowa apostoła Pawła. Przeczytajmy 28, 9 i 30 wiersz 8 rozdziału. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Niezwykłe słowa. Najpierw czytaliśmy, że całe stworzenie wzdycha i boleje, a wspaniała wolność wciąż nie nadchodzi. Kościół, również Kościół w Rzymie, potrzebuje więc wsparcia, aby mógł oczekiwać z cierpliwością. Apostoł Paweł przekazuje mu więc taką pociechę, podtrzymującą prawdę, stwierdzając: wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Nie chodzi tu jednak o dobro w sensie dóbr świata, o dobro, jakiego pożąda zamysł ciała, o którym pisał apostoł wcześniej. Nie, wyrażenie ku dobremu, zgodnie z powściągliwym sposobem, w jaki Żydzi wysławiali się o sprawach boskich, oznacza ku zbawieniu. Ku dobremu znaczy ku zbawieniu. Nie należy więc tego zdania mylnie uogólniać, żeby uniknąć rozczarowania. Prawdą jest, że w dążeniu do wiecznego zbawienia współdziałanie Boże musi obejmować rzeczywiście wszystko, czyli i to, co teraz przychodzi nam z trudem, co przysparza nam cierpień, co wydaje nam się zagadkowe, niezrozumiałe. Wszystko współdziała ku dobremu, czyli ku zbawieniu, z tymi, którzy Boga miłują. I apostoł dodaje potem, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. O co chodzi w tej myśli? Apostoł nie zatrzymuje się dłużej nad poprzednią myślą, ale uzupełnia ją właśnie tymi słowami i odbiera całej myśli fałszywy, ogólnikowy charakter. Skupia się na sprawie, która leży mu na sercu i w której dostrzega autentyczną podporę dla cierpiących i kuszonych. Mianowicie na Bożym postanowieniu, na Bożym planie zbawienia. Po raz pierwszy stykamy się tu z myślą o Bożym postanowieniu, o wcześniejszym poznaniu, o przeznaczeniu, predestynacji. Te zagadnienia bardziej szczegółowo rozważymy, studiując następny, 9 rozdział Listu do Rzymian. W tej chwili wydają się nam być może obce, niezwykłe, może nawet budzą pewną obawę, ale apostoł Paweł nie odczuwa potrzeby, by w tym miejscu tę myśl uzasadniać, wyjaśniać. To, że Bóg posiada przedwiedzę, że przeznacza nas, predestynuje do zbawienia, jest dzisiaj dla nas nauką trudną. Wielu teologów i biblistów różni się w jej zrozumieniu, w jej interpretacji. Natomiast dla apostoła i dla adresatów jego listu, rzymskich chrześcijan, słowa o przeznaczeniu są podstawą mocnej i błogiej pewności. Chrześcijanie w Rzymie należą przecież do grona tych, którzy miłują Boga. Apostoł zwraca się do nich jako do powołanych świętych. Oni mają w sercach ducha synostwa, w którym wołają Abba, Ojcze. Nie muszą więc pytać z obawą, czy należymy do wybranych, czy należymy do przeznaczonych do zbawienia. Ich sytuacja daje im zupełną pewność, że dojdą do celu. Nie zależy to bowiem od wysiłku ich słabych dłoni, ani od ich własnej wytrwałości, ale od niezłomnej woli samego Boga, który z niezachwianą pewnością zmierza do celu. Zależy to od Jego wspaniałego planu, który On sam z boską mocą wypełnia i doprowadzi do końca. Łańcuch wyrazów, w którym jedno ogniwo zazębia się z drugim, których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Ten niezwykły łańcuch, który znajdujemy w wersecie 30, to łańcuch niezawodny, łańcuch nieprzerwany. Boski początek, ujęty w słowa tych, których przedtem znał, jest rękojmią boskiego dopełnienia, o którym mówią słowa tych także uwielbił. Tak, Bóg znał przedtem wszystkich. Apostoł nie chce przez to powiedzieć, że Bóg z góry wiedział, iż Rzymianie będą dobrymi i wiernymi chrześcijanami. Poznanie oznacza tu miłującą wiedzę. Bóg jest odwiecznym Stwórcą, który w swojej wolności daje początek, ustanawia i kształtuje i w tym sensie zna wszystko przedtem. To jest przedwiedza Boga. To poznanie i przeznaczenie dokonało się już przed założeniem świata, jak pisze apostoł w liście do Efezjan, na początku listu. Chociaż Paweł nie mówi tego tutaj wprost, to jednak jest to wielką prawdą. To poznanie i przeznaczenie dokonało się, zanim mogliśmy cokolwiek zrobić lub czegokolwiek nie zrobić, zanim ujawniły się nasze umiejętności albo ich brak. Przyczyna tego, co się dokonało, leży w wolnej woli Boga i w Jego bezgranicznej miłości. Na tak głębokiej i niewzruszonej podstawie opiera się więc nasze zbawienie. Nie poruszy jej nic, co przemijające. Nie zachwieje się, gdy my się chwiejemy. Jest błogosławioną pewnością, która zawiera zwiastowanie o naszym przeznaczeniu i powołaniu. Miłość, która nas wybiera, nie jest czymś ogólnikowym i nieokreślonym. Zmierza wprost ku jasno wytkniętemu i wielkiemu celowi. Jesteśmy jako wierzący przeznaczeni, aby stać się podobnymi do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. To jest zasadniczy motyw przewijający się przez całą Biblię. Człowiek został pierwotnie stworzony na obraz Boga i tylko w podobieństwie do Boga zawiera się jego człowieczeństwo. Jednak ten obraz został zepsuty i zniekształcony przez oderwanie się człowieka od Boga. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, pisał apostoł wcześniej. Przeciwieństwem Adama jest Jezus Chrystus, prawdziwy obraz Boga. W dziele zbawienia Syn Boży sprawia, że ludzie na powrót stają się także synami Bożymi, zaadoptowanymi, przyjętymi do Bożej rodziny. Otrzymują usprawiedliwienie w wierze i mają pokój z Bogiem. Dopełnienie procesu zbawienia doprowadzi do tego, że ludzie w pełni wezmą ducha synostwa. Człowiek w postaci podobnej do Chrystusa stanie się na nowo obrazem Boga. W ten sposób pierwotny plan Boży zostanie wspaniale dokończony. Apostoł Paweł rysuje tutaj właściwie obraz Królestwa Bożego. Będzie to wspólnota synów Bożych, synów przebywających wraz z Chrystusem w chwale. W opisie nieba nie chodzi przecież o różne cudowności, o szczerozłote ulice, perłowe bramy, mury zdobione szlachetnymi kamieniami. To tylko symbole, to tylko obrazy. Nowe stworzenie Boże będzie na pewno niewypowiedzianie wspaniałe, ale tym, co decyduje o prawdziwej chwale Bożej, jest Boża rodzina, w której człowiek narodzony na nowo będzie żył w otoczeniu wielu innych, sobie podobnych i wraz z Synem Boga będzie poddany Ojcu wraz z innymi braćmi, tak żeby Bóg był wszystkim we wszystkim, jak pisze apostoł w liście do Koryntian. Czy pojęliśmy, że to jest właściwy cel naszego życia i naszego chrześcijaństwa? Czy uwolniliśmy się od wszystkich egoistycznych, zmysłowych celów, które o tyle niżej stają od biblijnych wyżyn? Czy zrozumieliśmy, jak dalece ten prawdziwy cel już dzisiaj wypełnia nasze życie i rządzi nim, a przez to i nadzieja na spełnienie jest pewna i wspaniała? Drogi przyjacielu, jeżeli odpowiemy tak, to znaczy, że apostoł Paweł zwraca się nie tylko do Rzymian, ale także do nas. Jeśli tylko mamy tę nadzieję, możemy być absolutnie pewni, nawet gdy piętrzą się przed nami najtrudniejsze przeszkody, gdy przeżywamy najbardziej gorzkie rozczarowania, gdy uginamy się pod najcięższym brzemieniem, możemy być pewni, że taka jest nasza przyszłość, bo sam Bóg prowadzi nas krok po kroku. On nas powołał. Apostoł pisze, przecież doświadczyliście tego sami. On was powołał, więc i was dotyczy przeznaczenie i powołanie. On was usprawiedliwił, a wy przyjęliście to w wierze. Wyciągnijcie więc jeszcze ten ostatni wniosek, mianowicie, że tych, których usprawiedliwił, tych także i uwielbił. Drogi przyjacielu, wierząc, możemy ufać Bogu, ufać, że przeprowadzi nas przez życie i że wprowadzi wieczność w sposób doskonały, piękny i pewny. Nic i nikt nie jest w stanie przeszkodzić mu w realizacji jego zamiarów. Bóg zawsze osiągnie to, co zamierzył. Ten, który stworzył wszystkie planety, gwiazdy, galaktyki, ten, który zakreślił dla nich drogi poruszania, także i nas bezpiecznie zaprowadzi do domu.
Drodzy słuchacze, z przyjemnością zawiadamiamy, że naszych audycji możecie Państwo słuchać w internecie w systemie Real Audio pod adresem www.twr.osw.pl.
Następnym razem dokończymy lekturę 8 rozdziału Listu do Rzymian. Czytać będziemy o tym, że nic nie jest w stanie odłączyć nas od Bożej miłości.
Koniec naszego programu. Żegnają się z Państwem Marek Cieślar oraz prowadząca Aneta Dulęba.
Nasze programy nadajemy codziennie o godzinie 7:45 na falach krótkich w pasmach 41 i 49 metrów oraz o godzinie 22:15 na falach średnich o częstotliwości 1395 kHz. O każdej porze można nas słuchać w internecie na stronie www.twr.osw.pl. Rozkład programów, wydanie drukowane wstępów do wędrówki przez Biblię oraz Nowy Testament i literaturę chrześcijańską można zamówić u nas, pisząc na adres: Impuls, Transworld Radio Polska, ulica Kłodnicka 2, 54 217 Wrocław. Zapraszamy do rozmów telefonicznych i korespondencji z nami. Nasz telefon 0601 40 08 92. A spoza Polski 0048 601 40 08 92. E-mail itwrp@poczta.onet.pl. Był to program redakcji polskiej Transworld Radio.